Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli fragment z Księgi Jeremiasza, z drugiego rozdziału. Będziemy czytali wiersze od 20 do 37. Księga Jeremiasza, drugi rozdział, czytamy od 20 do 37 wiersza. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc: nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. Jak możesz mówić: nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam? Spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ, co uczyniłaś. Młoda, chyżowielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepów niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić, znajdą ją w jej miesiącu. Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło. Lecz ty mówisz: to daremne. Nie, gdyż ja kochałam obcych i pójdę za nimi. Jak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski, oni, ich królowie, ich książęta, ich kapłani, ich prorocy, którzy mówią do drewna: ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: ty mnie zrodziłeś. Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: powstań i wybaw nas. A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli. Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo. Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie, mówi Pan. Na próżno biłem waszych synów i nie przyjęli pouczenia. Wasz miecz pożarł waszych proroków jak lew pożerający. Jakim to rodem jesteście? Zważcie na słowo Pana. Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi: chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie? Czy panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów. Jak sprytnie umiesz obmyślać sposoby uprawiania miłości. Dlatego dopasowałaś swoje postępowanie do wszelakiej złości. A także na skraju twoich szat znajduje się krew niewinnych ubogich, której nie znalazłem nawet u włamywaczy, lecz u tych wszystkich. A jednak mówisz: jestem niewinna, przecież jego gniew odwrócił się ode mnie. Oto jak spierać się będę z tobą, bo mówisz: nie zgrzeszyłam. Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę. Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiedła cię Asyria. I wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia. Fragment ten mówi o odstępstwie. Gdy myślimy o odstępstwo, przychodzi nam na myśl jakieś takie stanowcze, jednoznaczne, świadome, zaplanowane, całkowite odwrócenie się od Boga, stanięcie tyłem do Niego, zwrócenie się w inną stronę, określeniem swojego życia w zupełnie innym kierunku niż ten wytyczony od Boga. Ale odstępstwo nie zawsze musi takie być. Odstępstwo może być czasami bardziej jakimś takim nie do końca nawet świadomym skutkiem ulegania jakiejś subtelnej pokusie. Odstępstwo to również nie jest też coś, co jest tylko jakimś tam zagadnieniem historycznym albo czymś, o czym możemy mówić wtedy, kiedy mówimy o kimś innym. Odstępstwo nie było czymś, co się przydarzyło Izraelowi ileś tam tysięcy lat temu i od tej pory możemy o tym czytać jako historii. Odstępstwo to nie jest też coś, co się przydarza tylko innym ludziom, ludziom jakimś tam, których nie znamy, o których możemy jedynie potem z jakąś taką skrozną w głosie mówić. Niebezpieczeństwo odstąpienia od Pana jest czymś, co może być problemem każdego z nas, może być problemem każdego wierzącego. I tak jak wspomniałem, niekoniecznie musi to być coś, co od razu się pojawia jako jakaś taka duża, gruba sprawa, jako jakaś taka apostazja, utrata wiary, czy coś, co będzie widoczne jako taka bardzo jednoznaczna, radykalna, dramatyczna decyzja, czy jakaś taka dramatyczna zmiana swojej postawy, zasad swojego życia, wyznawanych wartości. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat pewnych mechanizmów odstępstwa, na temat pewnych symptomów odstępstwa, które tutaj akurat możemy w tym fragmencie zobaczyć, a które, no, nawet jeśli się je opisuje jakimś takim bardzo wyrazistym, poetyckim, obrazowym językiem, pełnym różnego rodzaju właśnie wykrzykników, słów oburzenia i tym podobnych środków wyrazu, no, w praktycznym życiu i postępowaniu wcale nie musi być czymś takim właśnie jednoznacznym i radykalnym. Może raczej właśnie być skutkiem różnego rodzaju złych postaw, złych myśli, złych wniosków, do jakich czasami możemy dojść, nawet rozważając Boże Słowo czy osobę Boga. I potem to już się gdzieś tam toczy. No, dzięki Bogu i dzięki Jego łasce, no, nie zawsze się to kończy jakimś takim wielkim dramatem czy wielką tragedią. Ale mimo to chciałbym na kilka takich właśnie rzeczy, takich sygnałów ostrzegawczych dzisiaj zwrócić uwagę. Będzie ich w sumie 5. Pierwszym, o którym powiem, jest to, o czym Jeremiasz mówi na początku tego fragmentu, w wierszu 20. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo, czytamy, zerwałaś swoje więzy, mówiąc: nie chcę być niewolnicą. Pragnienie wolności, czy też pragnienie odzyskania wolności. Albo tak jak tutaj w 31 wierszu czytamy, Izrael mówi: chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy do Ciebie, Boże, bo chcemy zażyć wolności. Nie potrzeba wolności i niepragnienie wolności jest tutaj problemem. Nie ma nic złego w tym, że człowiek chce być wolny. I w zasadzie człowiek, można powiedzieć, ma prawo być wolny, można powiedzieć, został stworzony, by być wolny. Problemem jest to, kiedy my naszą relację z Bogiem zaczynamy traktować jako niewolę. Izrael nie był jakimś strasznym niewolnikiem strasznego Boga w tamtych czasach, natomiast postrzegał swoją wiarę, prawo, które mu dał Bóg, jako jakąś taką straszną niewolę. Wydawało mu się, że wolność jest poza Bogiem. Oczywiście w praktyce wiemy, że gdy uwalniamy się od Boga, to wszystko to, co możemy osiągnąć, to wpaść w niewolę albo naszych własnych zmysłów i pożądliwości, albo i generalnie grzechu, albo wpaść w niewolę jakichś ludzi, jakichś ludzkich idei, ludzkich pomysłów, ludzkich filozofii. To tak na marginesie. Ale takim wielkim nieporozumieniem i zarazem jakimś takim znakiem ostrzegawczym dla nas powinno być zawsze to, kiedy przy naszym Bogu zaczyna nam być jakoś tak ciasno i czujemy się skrępowani. To jest bardzo zły znak. W następstwie możemy zacząć szukać wolności, co nie jest jakimś tam złym odruchem, ale jest to coś, co się pojawia w związku z jakimś takim, no, fatalnym nieporozumieniem, jeśli chodzi o istotę naszej relacji z Bogiem. Bóg nas nie zniewala, natomiast my w swojej naszej grzesznej naturze i z pomocą oczywiście naszego zawsze nam bliskiego nieprzyjaciela diabła będziemy mieć skłonność do tego, żeby postrzegać Boga, relacje z Nim, no, również Jego, również te jego wskazówki i zasady życia, jakie nam wyznacza, jako jakąś niewolę i pragniemy wtedy być wolni. Jeżeli w jakikolwiek sposób Bóg nam ciąży, no to powinien to być bardzo taki duży sygnał ostrzegawczy dla nas do po prostu przemyślenia naszej relacji z Bogiem, zadania sobie pytania, dlaczego się czujemy niewolni, dlaczego postrzegamy wolność gdzieś poza Bogiem. Czy mamy takie chwile życia w życiu, że czujemy, że Bóg nas ogranicza, że Bóg nas w jakiś sposób zniewala? Jeżeli tak jest, warto się nad tym zastanowić i warto prowadzić tą sprawę przed naszym Bogiem tak długo, aż odkryjemy na nowo, aż przypomnimy sobie, aż zrozumiemy, że wolność jest naszym Panu i co więcej, jest to jedyna i prawdziwa wolność, jaką człowiek może mieć. I do tego Biblia nas wzywa i zachęca. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, parę słów, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest pokazana w wierszu 23 i w wierszu 35. W wierszu 23 mamy przedstawione słowa, czy też poglądy, czy też przekonania narodu, który zagabywany o to, że odstąpił od Boga, że jest grzeszny i upadły, odpowiada, ale my wcale nic się nie zbrudziliśmy. My nie chodzimy za żadnymi balami. A w wierszu 35 mówimy, jesteśmy niewinni. Nie zgrzeszyliśmy. Wypieranie grzechu. Wypieranie tego, co no, jest faktem, tego, co tak naprawdę się wydarzyło. I tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, no wszystko zależy na to, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy, że no, być może to jest tak, że rzeczywiście człowiekowi się może wydawać, że wszystko w porządku, tak naprawdę nie jest w porządku, że to trzeba głębiej spojrzeć, trzeba jak gdyby, może nie wiem, wziąć pod uwagę te Boże kryteria i wtedy się zobaczy, że się jest tak naprawdę grzesznym. Tak, to wszystko jest prawda, ale myślę, że tutaj fundamentalny problem leży gdzie indziej i jest to też coś, co człowiekowi no niestety często jest bliskie, często gdzieś się będzie pojawiać. Tu nie chodzi o szukanie grzechu na siłę. Tu raczej chodzi o coś odwrotnego. Tu chodzi o coś, co można by nazwać elementarną uczciwością wobec siebie i wobec Boga. Zostawmy na razie innych ludzi. Wobec siebie i wobec Boga. Gdy mówimy o sobie, to również mówimy o naszym własnym sumieniu. I gdy pojawia się nieuczciwość, gdy zaczynamy oszukiwać również samych siebie, no to wtedy mamy skłonność do zaprzeczania nawet oczywistym faktom. Tutaj to nie jest sprawa jakaś taka szara. Mówię, to nie jest kwestia tego, że trzeba było zastosować jakieś super uświęcone kryteria, żeby Judejczycy zobaczyli, że jednak grzeszą. Przecież tych bałwanów, tych bożków, to w Judzie było no, na pęczki. To naprawdę to były rzeczywiste, fizyczne postacie, bałwany, ołtarze, których było mnóstwo, o które się wręcz potykali, a mimo to potrafili w jakiś sposób zaprzeczyć, wyprzeć ten fakt jako coś złego, jako coś grzesznego. I to jest tak, Judejczycy mieli swoje grzechy, mieli swoje bałwochwalstwo, mieli swoje złe zachowanie. Natomiast czasami nawet patrząc na ludzi wierzących, nawet patrząc na zbory, jakże łatwo czasami zobaczyć, że całe społeczności ludzi potrafią tolerować i dobrze funkcjonować w jakimś takim no, oczywistym grzechu, bądź w oczywistej rzeczy, która jest zła. Nie jest to może oczywiście w naszych czasach bałwochwalstwo, ale jakże często mamy problemy z różnego rodzaju sporami, konfliktami, pomówieniami i różnego typu, tego typu rzeczami i ludziom nieraz się naprawdę świetnie w tych warunkach żyje i ten problem jakby jest w ogóle niedostrzegany. I tu nie chodzi o to, że trzeba spojrzeć nie wiadomo jak głęboko, nie wiadomo z jak głębokiej perspektywy na to, żeby to zobaczyć. Nie. Wystarczy po prostu spojrzeć czasami w oczy faktom i być uczciwym wobec samego siebie i wobec Boga. I teraz tutaj znowu chciałbym zakończyć ten fragmencie takim pytaniem. Czy my tacy uczciwi jesteśmy? Czy zawsze tacy jesteśmy? Czy stać nas na taką uczciwość? Czy potrafimy takimi być wobec siebie i wobec Boga? Bo jeżeli tego nie będzie, to znajdziemy sposób, aby wypierać również oczywiste fakty. Również to, co no, jak gdyby widać czarno-białym, tak jak no, trudno było nie zauważyć bałwanów w Judzie, w Jerozolimie w tamtych czasach. A jednak ci ludzie potrafili mówić, my nie chodzimy za żadnymi balami. I tak sobie całkiem fajnie w tym jakimś takim rozdwojeniu funkcjonowali. To był drugi punkt. Idziemy dalej. Wiersz 27. Końcówka 27 wiersza. Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią, powstań i wybaw nas. Oczekiwanie pomocy od Boga, jakby się nic nie stało. Jakby było wszystko w porządku. Czy jest to niewłaściwa postawa? I tutaj znowu, problemem nie było tyle to, że oni w czasie niedoli do Boga się zwracali. No bo do kogo mieli się zwrócić? No prawda jest taka, że oczywiście złą rzeczą jest to, gdy człowiek porzuca Boga, ale jak już porzucił i potem coś się złego dzieje, no to gdzie ma się właściwie zwrócić? No, u kogo ma prosić o przebaczenie, jak nie Boga? Do kogo ma pójść z pomocą? Więc tu nie chodzi o to, że złą rzeczą było to, że oni się zwrócili do Boga wtedy, kiedy pojawiła się niedola, ale Tutaj wracamy do tych naszych symptomów odstępstwa. Problemem było to, że problemem tutaj tak naprawdę jest przede wszystkim płytkość i doraźność relacji z Bogiem. Tego, że wcześniej tej relacji nie było. Jeżeli my sobie o Bogu przypominamy tylko wtedy, kiedy nam się robi źle, jeżeli my Boga intensywnie szukamy, jeżeli nasze życie modlitewne zaczyna kwitnąć tylko wtedy, kiedy jest naprawdę źle, to dobrze, że ono jest. Lepiej, że jest tak, niż żebyśmy mieli uwierzyć szatanowi, że który nam powie, z tobą to już jest za późno, ty to już tak nagrzeszyłeś, że dla ciebie to już nie ma żadnego ratunku, więc nie. To choćbyśmy, nie wiem, jak byli daleko od Boga, to zawsze, jeśli jest ten impuls, by do Niego wrócić, to wracajmy. Ale raczej tutaj jak gdyby chodzi o to, aby być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie. I pamiętać o tym, że jeżeli nasza relacja z Bogiem jest płytka, taka sporadyczna, taka przypadkowa, taka instrumentalna, w tym sensie, że ona pojawia się tylko wtedy, kiedy mamy jakiś problem albo interes wobec Boga, no to też to jest jakiś znak ostrzegawczy dla nas i może to wskazywać na to, że gdzieś tam jesteśmy, gdzieś to jakieś odstępstwo, może nie przez duże o, ale jednak gdzieś tam jest na horyzoncie i nam trochę grozi. I zadajmy sobie również teraz pytanie, kiedy i w jakich sytuacjach szukamy Boga? Czy Go rzeczywiście szukamy na co dzień, każdego dnia, czy Go szukamy tylko wtedy, kiedy jest niedola? Bo jeżeli Go szukamy tylko wtedy, kiedy jest niedola, no to gdzieś tam prawdopodobnie jakieś elementy przynajmniej odstępstwa się do naszego życia wkradły. To był trzeci punkt. Czwarta rzecz, o której chciałbym parę słów powiedzieć. Wiersz 29. Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie, mówi Pan. Czemu spieracie się ze mną? Spieranie się z Bogiem, obrażanie się na Boga. No ludzie potrafią i takie rzeczy robić. I znowu. Problemem nawet nie jest to, że my czasami mamy swój punkt widzenia, bo mamy do niego prawo. Mamy do niego prawo również przed Bogiem. Nasz Bóg słucha. A jeżeli słucha, no to znaczy to chce usłyszeć coś konkretnego i sensownego. Bóg nie słucha nas po to, abyśmy jak maszynki powtarzali wyuczone formułki i modlitwy, które będą zawsze gładkie, wygładzone, odarte z emocji, odarte z naszych jakichś takich rzeczywistych uczuć. To nie w tym rzecz. Problemem nie jest nawet to, kiedy czasami mamy jakąś tam pretensję do Pana Boga i ją jakoś otwarcie w modlitwie wyrażamy. Problemem jest to, jeżeli nasza cała relacja z Bogiem i nasza postawa przed Bogiem sprowadza się do tego, że zawsze do tego Boga mamy jakieś pretensje, że w zasadzie zawsze uważamy inaczej, wiemy lepiej. Bo co to oznacza? Oznacza to, że przyjmujemy tylko i wyłącznie nasz punkt widzenia, natomiast nie przyjmujemy do wiadomości, nie przyjmujemy również do serca tego, jak patrzy na nas Bóg i tego również, co robi Bóg i tego, co mówi do nas Bóg. Zwróćcie uwagę na to, co tutaj w odpowiedzi na to jest napisane dalej. W wierszu 30 Pan mówi, na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia. Czyli było tak, że Judejczycy żyli w swoich pretensjach i w związku z tym nie zauważyli tego, że Bóg chciał im coś powiedzieć. Wcześniej już. Poprzez karanie, poprzez różnego rodzaju doświadczenia Bóg mówił. Mówi, krałem waszych synów na próżno. To nic nie dało. Ja ich biłem, ja tutaj ich wychowywałem, a to nic nie dało. No bo wy byliście cały czas zajęci waszymi pretensjami, waszym obrażaniem się na mnie i tym takim trwaniem w waszym punkcie widzenia i waszej perspektywie wobec tego wszystkiego, co się działo. Karanie karaniem. No karanie nie jest przyjemne. Można być odpornym na karanie i generalnie to jest tak, że mało który człowiek jak gdyby z natury się zawsze otwiera wtedy, kiedy jest karany. Ale czytajmy dalej. Wiersz 31. Jakim to rodem jesteście? Zważcie na słowo Pana. Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Czyli patrzcie, historia dotychczasowa, to była historia Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski. Od momentu powołania, poprzez Egipt, poprzez wyjście z Egiptu, poprzez ziemię obiecaną, poprzez wszystkie te sytuacje, kiedy Bóg uwalniał Izraela od swoich wrogów, to był czas łaski. Natomiast oni, patrząc wstecz, widzieli mrok, pustynię, same złe rzeczy. Same powody do pretensji, prawda? Same powody do tego, by stawiać Panu Bogu jakieś zarzuty. Czyli jeżeli my upieramy się w naszym punkcie widzenia, nie tylko jesteśmy odporni na karanie, ale również nie dostrzegamy tego, kiedy Bóg robi coś pozytywnego, kiedy Bóg coś robi nam dobrego, kiedy nam błogosławi, kiedy nam pomaga, kiedy nam wskazuje drogę, albo wręcz nas prowadzi po tej drodze za rękę. My tego nie widzimy, bo mamy swój punkt widzenia, swoje pretensje, swoje żale. I przed tym ten fragment nas ostrzega. I pytanie, które w tym momencie chciałbym wam postawić, to jest takie, kiedy ostatnio czy patrzysz na siebie i na swoje życie tak, jak może patrzeć na nie Bóg? Czy stać się na to, by odejść przynajmniej co jakiś czas od tej swojej perspektywy, od swoich żalów, od swoich wyobrażeń, od swoich oczekiwań i spróbować jak gdyby spojrzeć na siebie od strony Boga? Oczywiście na ile to jest możliwe, ale da się wyobrazić, można to zrobić, jak gdyby wejść tutaj w czyjąś skórę, czy jak się mówi popularnie, po prostu wiemy, to co wiemy na temat Boga, to wiemy ze Słowa Bożego i na tej podstawie możemy sobie w jakiś sposób wykonać takie ćwiczenie, żeby zobaczyć siebie oczami Boga. Czy to potrafimy, czy to robimy, czy raczej zawsze trwamy w tym, co jest naszym wyobrażeniem, naszym przekonaniem i gdzieś tam artykułujemy tylko te nasze pretensje. Czwarta rzecz. Jeszcze jedna. Wiersz 35. A jednak mówisz, jestem niewinna. To już tutaj mówiliśmy o tym wypieraniu grzechu. Ale tutaj jest jeszcze jedna ciekawa myśl podana. Przecież jego gniew odwrócił się ode mnie. To jest też ciekawa rzecz. Taka doraźność w ocenie sytuacji. Takie kierowanie się wyłącznie tym, co jest tu i teraz. I takie budowanie swojej pewności i swojego dobrego samopoczucia wyłącznie na tym, że w danym momencie, tu i teraz jest mi nie najgorzej, że dobrze sobie, albo mi się dobrze powodzi, albo generalnie przynajmniej nie mam jakichś takich dramatycznych wydarzeń, trudności i doświadczeń. Nie czuję zagrożenia i nie cierpię. Człowiek nie czuje zagrożenia, człowiek nie cierpi, człowiek buduje na tym swoje bezpieczeństwo, swoją podstawę i też wyciąga z tego taki w tym momencie nieuzasadniony wniosek, że jest to przejaw Bożego błogosławieństwa, ale tutaj przede wszystkim chodzi bardziej o Bożej akceptacji, Bożego uznania tego, że ze mną jest wszystko w porządku. Bóg może błogosławić, Bóg może sprawiać różnego rodzaju powodzenie w naszym życiu, robi to również wobec grzeszników. Natomiast nie jest to podstawą, nie daje to żadnemu człowiekowi podstawy do tego, by twierdzić na tej podstawie, że ze mną jest wszystko w porządku. I tutaj znowu, problemem nie jest to, jeśli nam się powodzi, jeśli z jakiegoś z tego powodu jesteśmy w dobrym samopoczuciu, tylko problemem jest to, jeżeli z tego powodu stajemy się duchowo nieczuli, niewrażliwi, obojętni i przestajemy odbierać różnego rodzaju duchowe sygnały ostrzegawcze, tak jak tutaj było w przypadku Izraela. Na początki działalności Jeremiasza też były czasy, kiedy w Jeremiaszu nie było, kiedy w Izraelu, znaczy w Judzie jeszcze nie doszło do tej katastrofy, która była na końcu, więc te ostatnie lata pokoju, te ostatnie lata jako takiej, można powiedzieć, prosperity, wszyscy fałszywie odbierali jako przejaw Bożej akceptacji dla nich samych, takimi jakimi są, również dla ich grzechów, dla ich balów, dla tego wszystkiego. A sygnały były, jednym z takich sygnałów był zresztą prorok, Jeremiasz, który mówił, że jest coś nie tak. Czy weryfikujemy i sprawdzamy podstawy naszego dobrego samopoczucia? Czy opiera się ono na doraźnym jakimś takim, doraźnym dobrobycie, że tak powiem? Czy ma głęboką podstawę tego, że rzeczywiście wiemy, że Bóg jest z nami, Bóg nam błogosławi, a my nie jesteśmy na drodze odstępstwa, tylko jesteśmy na drodze kroczenia za Nim, służenia Mu i na drodze posłuszeństwa. Tu chodzi tylko o to, o to, aby umieć te dwie rzeczy jakoś zweryfikować i odróżnić. Także pięć takich sygnałów, pięć takich sytuacji, które mogą nas zaniepokoić wtedy, kiedy gdzieś tam sobie z nich znamy sprawę. Odstępstwo nie musi być od razu, nie musi być dramatyczną, nie musi być od razu, w ogóle nie musi być jakimś takim, dramatycznym, radykalnym odwróceniem się od wiary, apostazją czy czymś podobnym. Może nam grozić również w tych sytuacjach, o których sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Jeszcze raz je króciutko powtórzę. Poczucie, że Bóg nas zniewala i potrzebujemy wolności. Wypieranie grzechu i brak jakiejś takiej elementarnej uczciwości wobec samego siebie i wobec Boga w odniesieniu do tego, jak wygląda nasze życie, jak postępujemy. Traktowanie relacji z Bogiem w taki sposób doraźny i oczekiwanie od Boga jedynie pomocy wtedy, kiedy dzieje się nam coś nie tak. Przyjmowanie w relacji z Bogiem wyłącznie naszej postawy i naszej perspektywy i naszego punktu widzenia i przekładanie tego na różnego rodzaju pretensje i obrażanie się na Boga. I wreszcie budowanie jakiegoś takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa w oparciu o doraźne powodzenie i o doraźny spokój i brak różnego rodzaju problemów i trudności. Niech to słowo będzie dla nas po prostu jakimś takim ostrzeżeniem, może powodem do jakiegoś przemyślenia. Może niech nas zachęci do tego, abyśmy też w naszych modlitwach jednak zawsze prosili Pana Boga o to, aby pomógł nam w wytrwaniu, aby nas zachował od odstępstwa, aby nas zachował od różnego rodzaju pokus, jakichś takich subtelności, które mogą nas tak jakoś takoś bardzo delikatnie, nieraz dawały się w niewinny sposób na tą drogę skłonić, a przy naszej czujności Bóg nas na pewno od tego zachowa i wierzę głęboko, że te rzeczy nie będą naszym udziałem. Amen.